Gość kalejdoskopu.
Damy. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Dziś 4 lipca, Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tym razem Ameryka chyba wielu powodów do radosnego świętowania nie ma. Powodem między innymi napięta sytuacja, nawet wojny na wielu frontach. Rada Północnoatlantycka podjęła decyzję o wyborze premiera Holandii, Marka Rutiego, na stanowisko kolejnego sekretarza NATO. Szef rządu Holandii obejmie tę funkcję 1 października. Jesienią też wybory w Stanach Zjednoczonych, co może też wiele zmienić, ale może po kolei i z polskiej perspektywy, jak zmiana na czele NATO wpłynie na relacje z Polską, na wojnę na Ukrainie? Czego możemy się spodziewać? W przeszłości ten człowiek był wiązany z przyjacielskimi relacjami z Rosją, no ale to się pewnie zmieniło.
No tak, to mamy nadzieję, że tu nie chodzi oczywiście o wojowniczość, ale no, racjonalne podejście do sytuacji. No i ci poprzedni rzeczywiście sekretarze byli, wydaje mi się, bardzo jakby rozumieli tę sytuację dobrze, międzynarodową. Więc no, zobaczymy, jak tu się utrze ta osoba też, bo to zawsze tak jest, że to nie, nigdy to nie jest jednoosobowe zarządzanie. Zresztą sekretarz nie ma kompetencji do jakby kierowania wszystkimi sprawami NATO, on bardziej organizuje te prace NATO, no ale oczywiście jest głosem NATO, jest osobą, która może negocjować w imieniu NATO, więc no, jest to na pewno postać ważna. Natomiast no, Holandia ma też swoje no, zaszłości z Rosją, bo przecież ten słynny samolot zestrzelony przez rosyjskich, no chyba trzeba powiedzieć bandytów, tak, bo to inaczej się tego nie da chyba określić, jeżeli pasażerski samolot zestrzeliwują. No i to całe śledztwo, które toczyło się przecież latami w Holandii, no więc to na pewno no, jakoś zmieniło też podejście części chociaż społeczeństw zachodnioeuropejskich, no bo jakby odczuli na własnej skórze, jakie konsekwencje ma ta rosyjska wojowniczość.
Co dzieje się z Joe Bidenem? Wiele wskazuje na to, że może sobie nie poradzić w konfrontacji z Donaldem Trumpem, albo zostanie, tak to nazwijmy, wymieniony. Chodzą słuchy, że zamiast niego kandydatką będzie Michelle Obama. Co to wszystko znaczy? Jak czytać te wydarzenia za oceanem w kontekście tych jesiennych wyborów w Stanach?
To jest właśnie taka sytuacja. Chyba wielu z nas czuje, że obaj główni kandydaci to nie są osoby, na które jakby ludzie powinni głosować, tak? Obaj mają swoje problemy. Oczywiście no tutaj kwestie, u Bidena nie tyle chodzi o wiek, co po prostu jego kondycję fizyczną. I, no i zauważmy, no, to się nie zmieni już pozytywnie. Tak? Tu raczej no, źle, brzydko tak mówić, ale, no, ale taka jest prawda, taka jest biologia. Że nawet jak będzie, nie wiem, jak ustawiany, przygotowywany do kolejnych wystąpień, debat, no to pewne ograniczenia fizyczne będą coraz większe i do wyborów, a przecież to jeszcze potem cała kadencja jest, więc tutaj wydaje mi się, że najlepszą opcją dla demokratów byłoby rzeczywiście zmiana kandydata, ale to musieliby zrobić też wybiegiem politycznym, nie mogą powiedzieć, że o, nie przewidzieliśmy, nie wiedzieliśmy i nagle zmieniamy, tylko no to musi być wybieg polityczny, czyli jakaś choroba, która będzie powodem odstąpienia, zresztą też procedury nie są takie proste w tej sytuacji, prawybory i tak dalej. Natomiast Trump też budzi bardzo wiele kontrowersji w środowiskach nawet republikańskich, tam są bardzo ostre podziały, nawet mówi się o tym, że zniknie ten podział dwupartyjny, że będzie wyłoniona jakaś kolejna, bo nie chcą głosować republikanie, wielu republikanów też na Trumpa, no więc dlaczego tak jest? No i właśnie to jest tak, że ta polityka i amerykańska, ale też w Europie powoduje, że często są wyłaniane osoby nie takie, na które większość społeczeństwa chciałaby głosować. Wynika to oczywiście z różnych wewnątrzpartyjnych mechanizmów, gdzie no, wybiera się czasami to mniejsze zło, na które no, wszyscy tam, no, w tym wypadku elektorzy, mogliby bardziej zagłosować, albo wynika po prostu z jakichś interesów partykularnych, to też czasami tak jest. No i wtedy mamy kandydatów, którzy tak naprawdę no, obaj mają swoje potężne problemy, no i oni niosą te problemy na cały świat, no bo jest to mocarstwo globalne, i wybór Stanów Zjednoczonych no, ma wpływ na cały świat. To już nie jest machnięcie skrzydeł motyla, ale naprawdę potężna zmiana, która natychmiast powoduje no, duże konsekwencje dla świata.
A jakie mogą być to konsekwencje dla losów wojny w Ukrainie i dla Polski?
No, w przypadku demokratów pewnie nie będzie jakiejś bardzo dużej zmiany i będzie to nadal taka pomoc no, trochę doraźna, trochę taka kropówkowa, jak to się mówi, tak. I próba jakiegoś niedrażnienia bardziej Rosji, co wydaje mi się no absurdalne, bo Rosja robi wszystko najgorsze, co może w Ukrainie i tu potrzeba zdecydowanego wsparcia. Natomiast no, z Republikanami jest jeszcze większa niewiadoma, bo Trump mówi o natychmiastowym zakończeniu wojny w 24 godziny i nie pozostawia złudzeń, że natychmiast przerywa pomoc dla Ukrainy. No więc no, z tego, co mówi, ewidentnie wynika, że Ukraina ma zostać, ma skapitulować przed Rosją. Tak to wygląda, no bo w jaki sposób miałby niby Trump przekonać Putina do jakiegoś rozsądnego pokoju, tak? Nie ma takiej opcji. Oczywiście on ma o sobie bardzo wysokie mniemanie, mu się wydaje, że on wynegocjuje nie wiadomo co, no ale realia są takie, że na tej scenie międzynarodowej nie decydują pojedyncze osoby i on powinien już to wreszcie zrozumieć. Są to potężne mechanizmy wewnątrzpaństwowe i tu jedna osoba jest jakimś szyldem, jest jakimś powiedzmy decydentem w pewnych kwestiach, ale tak naprawdę za nią stoi mechanizm, tak jest i w Korei Północnej, i w Rosji, i w Chinach oczywiście, no i także w Stanach Zjednoczonych.
Wydaje się, że tego typu poglądy dość mocno eksponuje też premier Węgier Viktor Orbán. Węgierskie przewodnictwo w Unii Europejskiej teraz i pierwsza wizyta, którą właśnie złożył w tym tygodniu w Ukrainie, no też jest pretekstem do dyskusji o przyszłości tego, co będzie się działo na Ukrainie, bo Viktor Orbán złożył tam propozycję zawieszenia broni, rozmów pokojowych, w wielkim uproszczeniu oczywiście, a sam Wołodymyr Zełenski też w wielkim uproszczeniu nie skomentował tego wydarzenia. Mówił w dyplomatycznym stylu o możliwej współpracy z Węgrami. Jak czytać to spotkanie i te słowa, które tam w Kijowie padły z ust obu przywódców?
No, na pewno Węgry próbują odgrywać taką rolę, jaką wielu państwom się marzy, czyli negocjatora czy mediatora, no oczywiście w tym wypadku, tak jak Turcja chciała na początku odgrywać, czy także Białoruś, być może nieco Chiny. Oczywiście Węgry nie mają do tego jakiegoś mandatu poważnego, bo no, zbyt mocno opowiadały się po stronie może nie bezpośrednio po stronie Rosji, ale no te usprawiedliwienia i takie zmiękczanie tego stanowiska rosyjskiego nie było przyjmowane przez świat zachodni jakoś pozytywnie, więc Węgry wydaje mi się nie mają takiego mandatu, natomiast no chcą odegrać jakąś rolę zapewne właśnie zbliżając dwa zwaśnione kraje, no ale przede wszystkim wydaje mi się, że jeżeli Orbán chce taką rolę odegrać, to najpierw powinien pojechać do Putina i przekonać go do ustępstwa, a nie zaczynać od Ukrainy, która została napadnięta, której odebrano część terytoriów i która ma w tej chwili na to się zgodzić, tak, zaakceptować. Zresztą Putin żąda więcej, tak, on nie chce tylko linii w tej chwili frontu, ale on chce jeszcze całych okręgów, które według niego mu się należą, tak, nie wiadomo z jakiego powodu, ale tak sobie uważa. No i zarówno Orbán, jak i właśnie rosyjska Duma, czy rosyjscy politycy stoją na stanowisku, że Ukraina po prostu powinna to oddać, żeby nie było kolejnych ofiar. Tylko że z jednej strony no jest to jakby no łamanie wszelkich zasad międzynarodowych, to raz, ale z drugiej strony wcale nie musi zatrzymać ofiar, dlatego że no Rosja jakby dość otwartym tekstem mówi, że zamierza dalej walczyć, że zamierza kolejną turę walk rozpocząć za jakiś czas, więc bardzo wiele na to wskazuje. Więc nawet gdyby doprowadził do takiego porozumienia, to może to być tylko zawieszenie broni w efekcie. No, Rosja ciągle prowadzi swoją wojnę hybrydową z Zachodem. No, Ukraina jest tutaj niestety elementem tej wojny, celem pośrednim, więc to musimy widzieć szerzej niż tylko z perspektywy obecnych walk. Oczywiście wszyscy jesteśmy za pokojem, wydaje mi się, że nie ma nikogo, kto chciałby dalej wojny i śmierci zupełnie niewinnych ludzi, zresztą po obu stronach, bo wielu Rosjan też na ten front jedzie, bo musi. Więc dla mnie jest to zupełnie racjonalne, żeby natychmiast doszło do zawieszenia broni, żeby Rosja wycofała się z zajętych terenów, ale do tego ciężko będzie przekonać elity rosyjskie, tak zwane elity.
No, wydaje się, że rację mieli ci, którzy na początku wojny mówili, między innymi mieliśmy chyba my we dwóch taką rozmowę, że to będzie wieloletnia wojna, może 10, może więcej lat. To chyba pozostaje w mocy, ta wojna potrwa.
No jeśli tak, bo ona już trwa przecież od 14 roku, więc to już jest 10 lat, więc ona może rzeczywiście potrwać dalej, dlatego że no niestety Rosja w ten sposób postrzega politykę międzynarodową. Zgodnie ze swoją doktryną nie traktuje wojny jako kolejnego etapu działań politycznych, tylko jako jeden z elementów, czyli ona cały czas może być, wojna może przeplatać tę politykę, i cały czas może być wrzucana w odpowiednie momenty, kiedy Rosja chce przyspieszyć te procesy, więc przełamać pewne schematy. No i niestety w Rosji tak to jest postrzegane. Zresztą widzimy te potężne ilości ofiar, no strasznych ofiar, jak się spojrzy na te filmy, które się pojawiają w sieci, no jest to jakiś horror zupełny. Na Putinie nie robi to najmniejszego wrażenia, nawet nie słyszę jakiegoś żalu w jego słowach. On jest dumny, że walczy, że zdobywa tereny, chwali się tym, że chce, że jest jak Piotr I, więc tu jest zupełnie jakby takie, no z naszej takiej ludzkiej, normalnej perspektywy odrealnienie, ale no pewnie z jego perspektywy jest to naturalne, jest przywódcą, jest carem, więc wysyła swoich ludzi do walki, dla niego to jest naturalne. No ale świat poszedł dalej, tak? Świat inaczej patrzy na życie ludzkie, na prawa człowieka, chce chronić te prawa, no a tutaj mamy jakby powrót do takich podbojów dla podbojów.
Dziś musimy w tym miejscu postawić kropkę, do tego wątku na pewno jeszcze wrócimy. Bardzo dziękujemy za wizytę u nas. Doktor habilitowany Maciej Milczanowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Nauk o Polityce, ekspert do spraw bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.